Silva Rerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy. Witamy pięknie, no i kontynuujemy nasze rozważania o polskiej armii końca XVIII stulecia. Jest rok 1792, wojna trwa, czy jak to ze strony Rosji się uważa, operacja wojskowa, a polska armia no chyba zaczyna się na nowo kształtować.
Tak, polska armia zaczyna się na nowo kształtować. To wynika z uchwał również Sejmu Wielkiego. Już oczywiście wcześniej, mając świadomość zagrożeń, zaczęto reformować armię. To mówiliśmy o tym wcześniej, że no, ta armia nie tylko nie miała sprawnych żołnierzy wyćwiczonych, ona nie miała też dobrych dowódców. To wszystko było fikcyjne. To, że gdzieś tam Chorągiew, nie wiem, kanclerza wielkiego, to on nie znaczyło, że on w ogóle w życiu oglądał tę Chorągiew. To było czysto tytularne, czysto symboliczne. Na szczęście pojawili się w polskim wojsku ci oficerowie, którzy wcześniej służyli w armiach innych krajów, poczynając od księcia Józefa Poniatowskiego, który był generałem austriackim, przez Tadeusza Kościuszkę, który przecież szlify generalskie zdobywał w Stanach Zjednoczonych, po Jana Henryka Dąbrowskiego, który był generałem pruskim, tak? Wcześniej saksońskim, potem pruskim. Ale generalnie z tym dowodzeniem był wielki, wielki problem. Natomiast kiedy wymienialiśmy no, jakby takie istotne elementy świadczące czy decydujące o jakości armii, no to mówiliśmy oczywiście o liczbie żołnierzy, armat, o wyposażeniu, o szkoleniu, ale także o morale wojska. Czy to wojsko chce się bić i ginąć za te cele, które są przed nim stawiane. No i trzeba powiedzieć, że to morale polskiego wojska wtedy, w roku 1792, było wysokie. W ogóle przez przynajmniej jakiś czas było takie wielkie wzmożenie społeczne. Poczucie, że Konstytucji 3 maja trzeba bronić za wszelką cenę. Posłuchajmy, co pisał na ten temat Jędrzej Kitowicz w Pamiętnikach, czyli Historii Polskiej. Gdy się już wojna rozpoczęła, król Jegomość jeszcze ze stanami sejmującymi wydał uniwersał do wszystkich województw, ziem i powiatów, zachęcając obywatelów, żeby się do tej wojny majątkiem i osobami własnymi przykładali. Oprócz zaś ofiary dobrowolnej nakazał Sejm potroić podatek nazwany ofiarą. Od roku 1788 ustanowiony, a to z dóbr ziemskich, szlacheckich, duchownych i królewskich. Potroił także pogłówne żydowskie, ale tego podatku niektóre województwa prowincji wielkopolskiej nie zapłaciły, tylko zwyczajną jedną ratę w miesiącu czerwcu przypadającą, a to z tej przyczyny, iż się obawiały, ażeby zbliżającej się Moskwie lub Konfederacji Targowickiej drugi raz takiego samego podatku albo jeszcze większego z podobnej szczodrobliwości zapłacić przymuszone nie zostały. Obywatele Galicji i Lodomerii, niedawni bracia nasi, widząc takie początki, przy których dalszej pomyślności może i oni porwać się i złączyć się z nami mieli ochotę, prócz znacznej kwoty pieniężnej przez weksel do Warszawy przysłanej, wyprawili tamże kilka galarów Wisłą, naładowanych samą bronią i moderunkiem żołnierskim, co, jak się dało słyszeć, było powodem cesarzowi do obwarowania tego kraju żołnierzem. Anglikowie w Londynie na odgłos wojny polskiej pozakładali konskrypcje po wielu giełdach i innych publicznych domach na wsparcie Polaków. Miasto Gdańsk, prawda, że i to o niego chodzi, przystawiło znaczną partię amunicji wojennej. Z Kurlandii i z wielu innych stron pograniczłych szły nam sekretne posiłki. Niczego nam nie brakowało, tylko trwałego przedsięwzięcia i dobrego rozporządzenia. O co dwoje w polskich wojnach, jak dawnymi czasy, bywało trudno, tak w teraźniejszej jeszcze bardziej. No tu, proszę Państwa, wydaje mi się, że te uwagi Kitowicza są bardzo ciekawe, bo pokazują, że to wzmożenie, które było w polskim społeczeństwie, trafiało też na podatny grunt poza granicami Polski. Przypomnę, że Gdańsk po pierwszym rozbiorze jest już poza granicami Polski, tak? Tu mówimy również o zbiórkach w Londynie. No, jako żywo przypomina to trochę sytuację tego europejskiego wsparcia dla Ukrainy, która obecnie zmaga się z najazdem hord moskiewskich. Wtedy oczywiście trwało to, proszę Państwa, krótko. No, cała ta wojna, powiedzmy sobie uczciwie, trwała przecież 2-3 miesiące, więc tu nie bardzo nawet zdążyły dojść pewnie te transporty z pomocą, czy te zapomogi pieniężne, które słano z Londynu, z Wiednia, z Gdańska, z Kurlandii itd., itd. Natomiast takie wzmożenie niewątpliwie było. Natomiast problemem, o czym mówiliśmy już wcześniej, no to było dowodzenie. I posłuchajmy, co na temat tych ówczesnych dowódców pisze historyk Lew Kaltenberg w bardzo ciekawej książce pod tytułem Kopczyk zacny chwały żołnierskiej. Posłuchajmy. Najfatalniej brak wojskowego przygotowania ujawniał się w dowództwach wyższych i sztabach. Wódz naczelny kampanii koronnej, 29-letni książę Józef Poniatowski, znany w Warszawie Stanisławowskiej jako czarujący amat i tancerz, miał wprawdzie ze sobą doświadczenia liniowe służby w armii austriackiej, był tam jednak zaledwie dowódcą batalionu, co jak wiadomo nie pozostawało i nie pozostaje do dziś w żadnej rozsądnej proporcji do kompetencji głównodowodzącego. Tutaj to może zaskakujące, co teraz powiemy, bo przecież książę Józef Poniatowski jako głównodowodzący był bohaterem zarówno tej wojny, no, jak i później przecież oczywiście polskich wojsk w wojnach napoleońskich, no tak, gdzie tak, ostatecznie oddał życie. To była w ogóle, proszę Państwa, ciekawa postać. W tej chwili, kiedy oglądamy jego pomnik na krakowskim przedmieściu, taki stylizowany na klasyczny, rzymski, na koniu, no to wyobrażamy go sobie jako postać śpiżową. Tymczasem, będąc zawodowym żołnierzem, i to sprawnym, trzeba przyznać, że książę Józef był świetnym jeźdźcem, znakomitym szermierzem, człowiekiem niezwykle odważnym, no ale jednak to doświadczenie dowódcze to on dopiero zbierał. W momencie, kiedy król mianował go głównodowodzącym w tej wojnie, no to jego doświadczenie było niewielkie. Cieszył się zupełnie, ale to zupełnie inną sławą. Posłuchajmy, co na ten temat pisze Kajetan Koźmian. Podczas Sejmu Konstytucyjnego książę Józef Poniatowski założył się, że na koniu całą Warszawę w biały dzień obnażony przejedzie i dobrawszy sobie towarzyszów Ignacego Chryniewieckiego i podobno Sanguszkę, dokazał tego ze zgorszeniem wielu, spławiwszy pierwej konie w Wiśle. Miał wzór do tej płochości w stroju swoim, ekspodkomorzym koronnym Poniatowskim, który po ulicach Warszawy obwoził w karecie nagą aktorkę, sławną Józefkę, którą potem za Józefa Zapolskiego wydał. Trzy były podczas Sejmu Konstytucyjnego najpiękniejsze młode kobiety w Warszawie. Kossowska, podskarbina koronna, Bielińska z domu urodzona z Sanuszkowej, Rozalia, księżna lubomirska z domu Chodkiewiczówna, która później pod gilotyną w Paryżu życie straciła, i Julia Potocka z domu księżniczka lubomirska, urodzona z Czartoryskiej. Te wszystkie i wiele innych dobijały się o serce księcia Józefa. Na jego święto zebrały się raz pod blachą, przekupiły kamerdynera, że je puścił niebytności księcia do jego sypialnego pokoju i w nim kwiatami łóżko jego uwieńczyły. Gdy wtem książę niespodzianie nadjechał ze swoją faworytą, aktorką sitańską, i wszedł do pokoju. Spotkanie to nie bardzo było dla obu stron przyjemne. No więc taka była sława księcia Józefa, takie były jego przygody. Uchodził za, no mało powiedzieć, playboya. Oddawał się głównie zabawom, często ryzykownym. Są jeszcze bardziej...
No ale świetnie jeździł na koniu i świetnie władał
no, sztabem. Również nago. No, co było straszną obrazą w tamtych czasach, umówmy się. To wymagało dużej pracy, zanim książę Józef z takiego bohatera skandali publicznych, takiego playboya, celebryty, stał się takim prawdziwym bohaterem narodowym. Musiało minąć sporo czasu, sporo krwi trzeba było wylać. Niemniej to wojsko, o którym teraz mówimy, czyli to wojsko, które służyło w roku 1792, które pod wodzą księcia Józefa, Tadeusza Kościuszki, Jana Henryka Dąbrowskiego i innych dowódców stawiło czoła agresji moskiewskiej, to już było inne wojsko. Już zaczęto wcielać w szeregi coraz więcej nieszlachty. Ten rekrut szlachecki, nawet jeżeli to byli przedstawiciele szlachty zagrodowej, tej hołoty szlacheckiej, jak wówczas mówiono, to byli znacznie gorsi rekruci niż po prostu chłopi czy mieszczanie, zwłaszcza, że bardzo wielu mieszczan, którzy mieli poczucie walki o swoje własne interesy, gwarantowane przez Konstytucję 3 maja, gwarantowane przez nowy ustrój państwa, to byli ludzie o znacznie, ale to znacznie wyższym morale. I znaczenie tej wojny, chociaż była krótka, chociaż była no, trudna bardzo dla polskiej strony, powiedzmy od razu, że polskie oddziały głównie się cofały, tak? Nie chcąc stawić czoła frontalnie tym przeważającym siłom moskiewskim, głównie się cofały, to było zaledwie kilka bitew, z których jedna pod Źleńcami była taką bitwą zdecydowanie zwycięską dla polskiej strony. I to była pierwsza wygrana, jak to wówczas mówiono, frontalna bitwa, czyli naprzeciwko siebie stały po prostu dwie armie. Armie liczące po kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt tysięcy ludzi. To były takie starcia, w których rzeczywiście ginęły tysiące żołnierzy. Prawdziwe wielkie bitwy. Proszę Państwa, to bitwa pod Źleńcami była pierwszą wygraną bitwą polską z wojskami moskiewskimi od roku 1660. Od czasów bitwy pod Połonką, od czasów bitew z poprzedniego stulecia. Minęło ponad 100 kilkadziesiąt lat. No i jeszcze tu trzeba wspomnieć bitwę pod Cudnowem, też w 1660 roku. To była największa bitwa, w ogóle chyba w XVII wieku, wygrana przez stronę polską. Kiedyś opowiadaliśmy bardzo tak szczegółowo, te bardzo niesamowite były okoliczności. Czyli jak wiele czasu upłynęło, jak wiele się zmieniło, jak wielkie moralne znaczenie miało to zwycięstwo zarówno dla polskich żołnierzy, jak i dla polskiego społeczeństwa. Mam tu, proszę Państwa, przed sobą bardzo szczególne materiały, a mianowicie meldunki z placu boju, pisane przez zarówno polskich dowódców, jak i rosyjskich. Posłuchajmy. Zaszczytnie mi zakomunikować, iż we wspomnianej potrzebie major Krasicki z dzielnością umiejętnie i przezornie prowadził swych strzelców, a Grochowski i Bronikowski cuda robili. Wicebrygadier Kawalerii Narodowej Jan Świejkowski poleca jak najgorącej szeregowego Jachimowskiego, który straciwszy pod Bruszkowcami konia, zabrał karabin i pistolety, poszedł do młyna. Dostrzegłszy 20 kilku wałęsającej się piechoty, wystrzałem z pistoletu pogroziwszy skonfudowanych skupił, na 2 plutony podzielił i nią się przeciw dońcom z ich znaczną szkodą bronił, po czym bez straty ustąpił. Pan Świejkowski, upraszając dla niego o nagrodę, nobilitacyją i awans przydaje, iż ekwipaż towarzyski Jachimowskiemu podaruje. Już po potyczce kasyjer pułku Karwickiego wiąszy namiestnika Gawłowskiego i czterech ludzi z brygady Mokronowskiego ruszył na wyszukanie porzuconej w lesie kasy. W pław poszli przez staw Boruszkowiecki, znaleźli 5000 dukatów i unieśli. No to jest, proszę Państwa, bardzo ciekawy meldunek generała Wilchorskiego, jednego z bohaterów tej wojny, na temat starcia pod Boruszkowcami. Ale to nie jedyny meldunek. Posłuchajmy kolejnego. Najszczególniej polecam do należnej nagrody unteroficera Tomaszewskiego ze szwadronu porucznika Dunikowskiego, który sztandar zdobył, poza tym się w czasie potrzeby dystyngując dzielnością. W chwili onej popłochu w batalionach Czapskiego i ordynacji Ostrogskiej z nadzwyczajnym animuszem walczących zagrzewał, a chwiejnych wracał. Stwierdza w raporcie do naczelnego wodza Mokronowski. Są to fragmenty sprawozdań z bitwy zwycięskiej, tej bitwy pod Zieleńcami, o której mówimy. Sam Stanisław August, ciesząc się z tego zwycięstwa, pisał do księcia Józefa: od czasów Jana III oto jest pierwsza wstępna bitwa, którą wygrali Polacy bez niczyjej pomocy. I z namowy księcia Józefa wtedy to właśnie król ustanawia pierwszy polski order wojskowy Virtuti Militari. To może nas, proszę Państwa, dziwić, że dopiero pod koniec XVIII wieku powstał pierwszy order wojskowy, podkreślam, nadawany za męstwo, za zasługi na placu boju. Powody są znane, mówiliśmy o tym wielokrotnie, szlachta bardzo zwalczała sam pomysł nadawania jakichkolwiek orderów, no w końcu dopiero za Stanisława Augusta to się zmieniło. Posłuchajmy. Listę obejmującą przedstawionych do nagród król podpisał tym chętniej, że z okazji Bitwy Zieleńskiej ustanowiony został pierwszy polski order wojskowy Virtuti Militari. 22 czerwca wysłano do kwatery księcia Józefa 40 krzyży srebrnych dla żołnierzy i 20 złotych dla oficerów. Sanguszko, który przekazywał Stanisławowi Augustowi zdobyty sztandar, zachęcał go do przybycia do obozu, ale jak pisze we wspomnieniach, najczulej od niego zapytany, czy i w obozie będzie miał wygody i kuchnię przyzwoitą, machnął ręką na próby poruszenia tego sardanapala. Więc jak widzimy, król z jednej strony ustanawia order, ale z drugiej strony absolutnie nie spieszy się do obozu. Tu, proszę Państwa, mamy znacznie więcej niesamowitych wydarzeń. Z jednej strony męstwo żołnierza, męstwo dowódców, z drugiej strony również akty zdrady, pisze Kaltenberg. Miało zwycięstwo zieleńskie i odwrotną stronę medalu. Reprezentował ją wicebrygadier kawalerii narodowej Jerlicza Rudnicki. Udał zamiar podpatrzenia uchodzącego wroga, ale zaraz się od swoich odsadził. Przeszedł prosto do Rosjan i do Targowicy. Na razie chciano zataić przykre zdarzenie, ogłaszając, że w boju poległ. Ale takie rzeczy nie na długo ukryć można. I pod Ostrogiem 25 czerwca musiano zaocznie złożyć sąd wojenny, a nazajutrz portret jego wisiał na szubienicy. Żył długo potem na krótko zaszczycony względami Targowicy i rangą generała majora, na zawsze pogardą własnego narodu. I nie tylko własnego, nawet od Rosjan jej nie uniknął za życia. Lecz podwładny Rudnickiego, ordynans, prowadzony bezwiednie do obozu przeciwników, nie przysiągł na konfederację, choć zachęcony awansem na oficjera i podobno silnie sieczony. Wolał iść do niewoli, a gdy go namawiano, by naśladował zwierzchnika, odrzekł: komendant zdrajca nikomu przykładem być nie może. Gdybym ja był wiedział o jego myśli, nie byłby on przysiągł, bo bym mu był jak psu na drodze w łeb palnął. Ci prości mieszczanie, chłopi nawet, służący jako szeregowi czy unteroficjerowie wykazywali się patriotyzmem, podczas gdy w elitach społecznych, na szczytach władzy, również władzy wojskowej, pojawili się zdrajcy, no, co było oczywiście wyrazem pewnego pęknięcia politycznego i społecznego. Pamiętajmy, że to nie jest tak, że całe społeczeństwo jednolicie popierało Konstytucję 3 maja. Był ten obóz oczywiście staroszlachecki, z którego wyrosła Targowica, i byli kosmopolici, tacy jak książę Wirtemberski, największy być może zdrajca tej wojny, o którym opowiemy jeszcze szczegółowo Państwu za tydzień.
A o czym mówiliśmy dziś, odsyłam na stronę internetową Radia Gdańska.